Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Dziś w Strasburgu.
Tak, w Strasburgu, sesja plenarna.
Panie pośle, panie profesorze, ze względu na stanowisko Belgii, Unia Europejska wciąż nie jest gotowa do podpisania umowy handlowej CETA z Kanadą, ale rozmowy w Belgii trwają. Szef w Parlamencie Europejskim, pan Donald Tusk, mówi: mam nadzieję, że Belgia po raz kolejny udowodni, że jest mistrzem wypracowywania konsensusu i wkrótce będziemy mieć porozumienie. No ale za chwilę też mówi, ale decyzja w sprawie stanowiska Belgii należy tylko do Belgów i co więcej, mówi, że boję się, że nie będziemy w stanie negocjować umów o wolnym handlu, jeśli nie udowodnimy, że poważnie traktujemy ochronę europejskich konsumentów, pracowników i firm. Czy to się w jakiś sposób też jedno z drugim nie spiera? Czy to nie stoi w jakiejś sprzeczności z sobą?
Ja tutaj nie chciałbym tak wnikliwie dokonywać egzegezy słów Donalda Tuska, który występował dziś w Parlamencie Europejskim jako szef Rady Europejskiej i musiał, bo to ma wpisane w obowiązki, złożyć sprawozdanie nam, posłom do Parlamentu Europejskiego, z ostatniego szczytu Rady. I istotnie użył tych słów, które zacytował ojciec, przemawiał także szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ale no, jeśli idzie o stanowisko szefa Rady Europejskiej, to trzeba powiedzieć, że no, z jednej strony jest to porażka Tuska jako właśnie przewodniczącego Rady Europejskiej, który nie zdołał doprowadzić do konsensusu. Konsensus ten blokuje, jak ojciec powiedział, Belgia, a dokładnie rzecz ujmując, nie cała Belgia, tylko
Land, Walonia, tego region Walonia.
Właśnie regionów, region waloński, około 4 miliony ludzi. I co ciekawe, tamtejszy parlament i przewodniczący, czyli premier tamtego landu, jest socjalistą. Podobnie jak socjalistą jest szef Parlamentu Europejskiego, który prowadził dziś obrady, pan Martin Schulz, i próbował nawet negocjować osobno poprzez swoje kontakty właśnie partyjne z politykami tego landu, i zostało to nazwane tutaj w Strasburgu jako uprawianie polityki nieuprawnionego nacisku na ten land. Ale o co tak naprawdę
właśnie, bo pytanie o co chodzi, dlaczego oni mają zastrzeżenia, bo przecież i u nas protesty i cały czas wielu zadaje sobie pytania, jak wpłynie ta umowa na sytuację chociażby rolników, czy w ogóle handlu bardzo szeroko pojętego, nie tylko w Europie, ale w każdym z krajów, które tą wspólnotę europejską stanowi.
Idzie tutaj przede wszystkim o podpisanie długo negocjowanej umowy, bo od 2009 roku, czyli od ponad 7 lat, negocjowano zapisy dokumentu, który nazywa się Kompleksową Umową Gospodarczo-Handlową z Kanadą. Od skrótu angielskiego tejże nazwy pochodzi właśnie ten skrót CETA, i ta umowa liczy sobie, w zależności od wersji językowej, bo została przetłumaczona na języki Unii Europejskiej, od 1400 stron, tak jak w wersji polskiej, do nawet 1600, francuska, angielska, i właśnie tą francuską wersją posługuje się francuskojęzyczna Walonia, która twierdzi, że jest to 300 stron porozumienia i 1300 stron załączników i wyjaśnień, a są dwa, a nawet trzy systemy interpretacyjne tejże umowy, gdyż została ona spisana w języku ściśle technicznym, tak, że nawet przeczytanie jej ze zrozumieniem poszczególnych wyrazów nie gwarantuje rzeczowego zrozumienia i wyciągnięcia wniosków z tejże umowy. Jeden z polityków wallońskich nazwał ją bodajże budyniem czy jakimś innym takim potworkiem, którego nie da się dostatecznie zinterpretować. Czego obawiają się Wallończycy i w ogóle przeciwnicy tejże umowy? Otóż są dwa zastrzeżenia. Pierwsze zastrzeżenie dotyczy możliwości wchłonięcia przez rynek Unii Europejskiej. Mówimy tu o obywatelach Unii Europejskiej, który jest ponad 500 milionów, żywności modyfikowanej genetycznie, czyli mowa jest o popsuciu standardów żywnościowych Unii Europejskiej, które tutaj obowiązują. Przypomnę, że Kanada jest jednym z trzech krajów największych na świecie producentów GMO i ciągle wprowadza nowe produkty genetycznie modyfikowane, tak jakby jak chociażby jabłka, czy też ma łososia modyfikowanego genetycznie, o innych roślinnych tłuszczach nie wspominając.
Więc ja myślę tutaj, pani profesor, że
druga jeszcze,
to poważna obawa jest. Ja nie wiem, czy każdy z nas nie powinien się zastanawiać nad tym, co będziemy jedli, co nam ktoś zaproponuje, tak?
Tak, i jeśli idzie właśnie o to, to zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wyciągnęli z tego tekstu 2-3 zdania, którymi się posługiwali. Mówię tu o tekście polskim. Potem okazało się, i dotyczyło to właśnie tej żywności modyfikowanej genetycznie, okazało się, że jest błąd w tłumaczeniu i przyznała to sama Komisja Europejska, że popełniono błąd w tłumaczeniu, czyli całkiem co innego oznaczały wyrazy, które zostały przetłumaczone, i jeszcze dodatkowo stwierdziła Komisja, że ten błąd powielono w wersji hiszpańskiej. Na te konkretne zapisy błędnie przetłumaczone zwrócono uwagę, ale na które nie zwrócono uwagi, które jeszcze mogą być błędnie przetłumaczone. Czyli krótko mówiąc, obawiają się przeciwnicy tej umowy, że przypłynie do nas żywność modyfikowana genetycznie, a my tego nie chcemy. A druga rzecz, no to sprawa rozstrzygania sporów przed sądami arbitrażowymi, które w to sposób preferuje wielkie korporacje, i na przykład w sporze z jakimś państwem, na przykład Polską, wielce prawdopodobnym jest, że nikt z Polaków nie zasiądzie właśnie w takim składzie arbitrażowym i będą decydować za nas inni. Ten argument podnosiło polskie Ministerstwo Sprawiedliwości w trakcie wypracowywania wspólnego stanowiska polskiego rządu, które w tej chwili jest na tak, czyli za umową CETA, ale zastanowić się należy, czy przypadkiem Walonia nie staje w imieniu konsumentów niemal wszystkich w Unii Europejskiej, i jak stwierdził jeden z polityków, także walońskich, któremu tu zarzucano w Parlamencie Europejskim, że tak mały region, około 4 milionów ludzi, blokuje umowę 500 milionów ludzi z Kanadą. To on odpowiedział wprost, że być może tylko parlamentarzyści Walonii przeczytali tekst porozumienia, i uważam, że taka obawa może się okazać zasadna, bo zapytajmy się, czy posłowie w polskim Sejmie albo w niemieckim Bundestagu, czy też we Francji czytali ten tekst porozumienia.
I czy mieli okazję porównać, czy nie ma błędów w tłumaczeniach?
Tak, tak. I na przykład przemawiający dzisiaj europoseł z Belgii, z ramienia frakcji Zielonych, Philippe Lamberts, powiedział, że przez lata handlowaliśmy z Kanadą bez umowy CETA i dobrze nam to wychodziło, więc po co to właściwie wprowadzać? Ale warto zwrócić uwagę też na słowa szefa największej frakcji, europejskiej frakcji ludowej, Manfreda Webera. Do tej frakcji zaliczają się też europosłowie wybrani z list Platformy Obywatelskiej i PSL-u. On stwierdził, że to Rada Europejska w tej chwili jest źródłem chaosu, a nie strategicznych działań. Był to zarzut nawet nie zawoalowany pod adresem Donalda Tuska, bo skoro w Radzie Europejskiej, czyli wśród szefów rządów i głów państw, panuje chaos, jak on twierdzi, no to powinien nad nim zapanować szef Rady Europejskiej, Donald Tusk. I to w takim wymiarze politycznym ujmując, jest bez wątpienia jego porażką.
Też szef mówił, że jeżeli nie będziemy mogli zawrzeć porozumienia o wolnym handlu z Kanadą, najbardziej europejskim z pozaeuropejskich krajów, chyba ze względu na to, że tam ponad 100 narodowości mieszka, tak przynajmniej w Toronto, oraz bliskim przyjacielem i sojusznikiem, będzie to mieć oczywiście konsekwencje dla globalnej opozycji, czyli dla globalnej pozycji Unii Europejskiej. Ale pan wspomniał o tym arbitrażu, no i Walonia ma to zastrzeżenie co do zapisu, że ten system arbitrażu inwestycyjnego, który ma rozwiązywać spory państwo-inwestor. I tutaj to zastrzeżenie, ten arbitraż, mówią, uznawany jest przez przeciwników CETA za wzmocnienie wpływów wielkich korporacji. I teraz No pytanie, czy państwo polskie, czy rząd polski, czy inne rządy będą mogły się czuć jak gdyby spokojne, gdy wielka korporacja z ogromnymi pieniędzmi przystąpi na przykład do takiego arbitrażu, bo to chyba 15 osób, 5 z Unii Europejskiej, może wyznaczonych przez komisarzy, 5 z Kanady, no i 5 podobno niezależnych. Nie wiem, czy do końca będą niezależni, jeżeli ktoś powie, że mamy dla ciebie dobrą propozycję. Wiemy, co dzieje się. Dziś wychodzą różnego rodzaju przekręty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie różnych ludzi czy instytucji, więc tylko ryba podobno nie bierze, prawda? Czy tutaj nie ma jakiegoś zagrożenia? Czyli my nie powinniśmy się bać, że to państwo, nasze państwo może być, prawda, przezwyciężone przez dużą globalną korporację?
Jeśli ojciec pyta mnie osobiście, to ja takie zagrożenie akurat widzę, dostrzegam je i to budzi poważne obawy. Jak również przypomnę raz jeszcze, że Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości sformułowało swoje stanowisko, w którym możemy przeczytać, że przyjęcie umowy CETA właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości uważać będzie za naruszenie polskiej suwerenności. Właśnie w aspekcie tym, o którym mówił ojciec, czyli rozstrzygania arbitrażowego. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo poważna sprawa, która może rzutować na, no jak powiedziałem, niezależność, suwerenność danego państwa, bo być może za chwilę się okaże, że skorygowanie płacy minimalnej w Polsce doprowadzi nas przed taki sąd arbitrażowy, co jest wielce prawdopodobne. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że chwilowo nie wiemy, czy Walonia ostatecznie nie ulegnie naciskom i się zgodzi i wówczas da zielone światło do podpisania tej umowy, ale do wejścia jej w życie w sposób pełny potrzebna będzie jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego. Jeśli naszej zgody nie będzie, to ta umowa nie powinna wejść w życie.
Bardzo dziękuję. No, wiele zastrzeżeń. Zobaczymy, czy to wszystko jest na włosku, czy Komisja Europejska będzie próbowała przekonać Walończyków, tak, czy dostarczy im kolejne informacje, nowe propozycje, nad którymi będą się Walończycy, czy odpowiedzialni za Walonię, zastanawiali.
Tak naprawdę to nie tylko Komisja Europejska, ale przede wszystkim Rada Europejska i tutaj jest rola i w ogóle pole do popisu dla Donalda Tuska, który powinien wykazać się zdolnościami negocjacyjnymi, bo to on de facto obarczany jest winą za niedoprowadzenie do konsensusu, bo on prowadzi przecież te rozmowy. No i to będzie rzutowało również, jak sądzę, na ewentualną prolongatę jego obecności w budynku Rady Europejskiej, bo kadencja kończy się pod koniec maja przyszłego roku.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Bardzo ojcu dziękuję, serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże. Był to głos pana profesora Mirosława Piotrowskiego, posła Parlamentu Europejskiego.